Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani posłanka Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam Państwa.
Podobno chce pani nas lustrować.
Kogo?
Dziennikarzy.
Kogo was? Nie.
Mam przynieść papiery swoje jakieś?
A ma pan?
Nie wiem, jakąś legitymację ministrancką może znajdę.
Nie, nigdy pan nie składał oświadczenia lustracyjnego?
Nie.
No proszę, ja jako dziennikarz składałam ze 3 razy, ale to dlatego, że taki obowiązek, który zresztą jest w tej chwili nieaktualny, dotyczył dziennikarzy pracujących w mediach publicznych. Media prywatne nie mają takiego, nigdy nie miały po 1989 roku takiego zobowiązania. Nigdy tak naprawdę te oświadczenia lustracyjne nie były weryfikowane, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zanegował w ogóle istotę lustrowania dziennikarzy. Ja wyszłam z inicjatywą, żeby Rada Mediów Narodowych zaapelowała, nie nakazała, ale zaapelowała do szefów mediów publicznych o to, żeby wpłynęli tak na działania swoich spółek, by na program nie mieli wpływu byli oficerowie, funkcjonariusze, pracownicy służb specjalnych PRL. Media publiczne, jak wiadomo, nie przeżyły dekomunizacji, nikt ich nie lustrował i w dużej mierze odziedziczyliśmy stan również kadrowy po PRL-u w nieprzerwanej ciągłości.
Ale pani to...
A PRL był takim systemem totalitarnym, w którym w mediach rządowych tego systemu, w mediach komunistycznych, mogli pracować, zwłaszcza tam, gdzie mieli właśnie dostęp do anten, do wiadomości, do dziennika, ludzie zaakceptowani przez Komitet Centralny PZPR, Wydział Prasy i Służbę Bezpieczeństwa. I momencik...
Zaakceptowani przez partię, a funkcjonariusze SB to dwie różne kategorie, myślę, ludzi.
To bardzo często byli ci sami ludzie. To po prostu byli ci sami ludzie. Mieli parawkę od Wydziału Oświaty Komitetu PZPR, a jednocześnie byli funkcjonariuszami oddelegowanymi z SB do pracy w mediach, albo byli współpracownikami w mediach, to w tych mediach służb specjalnych, czyli SB albo wojskowych służb. Ale to wszystko warto poczytać publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. Niektóre już są takie, które opisują ten mechanizm, ale nie o tym chciałabym mówić, bo to jest jednak zamierzchła historia. Chodzi mi o to, że jeżeli okazałoby się, że nadal w telewizji publicznej czy w Polskim Radiu znajdują się osoby, które były tak funkcjonariuszami SB lub współpracownikami, to Rada Mediów Narodowych chciałaby, żeby nie miały te osoby wpływu na antenę. Tylko tyle.
Co, są czy nie ma? Bo to tak mówicie,
nie wiem.
Bo to tak wygląda mi trochę na polowanie na czarownicę.
Właśnie nie jest żadne polowanie na
czarownicę.
W
wszystkich redakcjach, sprawdzanie każdego, kto tam jest.
Właśnie nie.
Co miał za
bo Rada Mediów Narodowych nie nakazuje, nie mówi, że trzeba wszystkich wyrzucić.
Pani
mówi
poseł,
tylko...
Rada Mediów Narodowych, instytucja odpowiedzialna za obsadzanie wszystkich szefów we wszystkich mediach publicznych, jak o coś
tylko
ładnie poprosi...
Zarządów.
Jak,
tylko
no,
zarządów.
To prezesów. Jak o coś ładnie poprosi, to pani myśli, że co?
Ale jednocześnie mówimy, że to jest apel. Nie,
no
nie, w związku z tym...
Wy ładnie poprosicie, to oni wiedzą, że to muszą zrobić.
W związku z tym to jest pewna dowolność prezesów tych spółek. Ja się dziwię pana sformułowaniu o polowaniu na czarownicę, ponieważ na przykład Czesi, czy dawne NRD nie miało z tym problemu, żeby funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych odsunąć od mediów. Oni po prostu nie mieli wstępu po odzyskaniu wolności przez na przykład Czechy. Nie mieli wstępu do mediów publicznych.
Ale ma pani wiedzę, czy są tacy ludzie w tych mediach, czy to jest tylko takie wasze zgadywanie?
Ja nie zajmowałam się lustracją pracowników mediów publicznych, w związku z tym wiedzy jakościowej, ilościowej nie mam. Natomiast mam wiedzę historyczną i wiem, jak te media kiedyś były tworzone. Wiem zwłaszcza, co się działo po wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie przyzwoici dziennikarze zostali wyrzuceni i zostali zastąpieni nowymi pracownikami, którzy najczęściej byli od razu rejestrowani jako kontakt operacyjny albo tajny współpracownik służb specjalnych. To był system totalitarny. I tutaj nie powinno być żadnej wątpliwości, że osoby, które pracowały dla propagandy komunistycznej, nie powinny pracować w wolnych mediach i że to jest pewien apel moralny.
Tylko, pani poseł, no znowu, tak, kogo podciągacie pod te kategorie? Ludzi, którzy pracowali w Telewizji Polskiej czy w Polskim Radiu do 1989 roku i byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
Nie, proszę pana, opierać się może ta ocena wyłącznie na podstawie akt Instytutu Pamięci Narodowej i materiałów, które pokazują ewentualną współpracę takiego pracownika mediów publicznych ze służbami specjalnymi PRL.
No ale i to sami macie jest udokumentowane. Na przykład z dyplomacji.
Ja nie mam z tym problemu.
No, ale PiS ma z tym problem.
Jaki?
Ludzi, którzy okazuje się są w tym, jak to się nazywa, mówi pan, inwentarz.
Mówi pan o ustawie, którą w tej chwili właśnie parlament przeprowadza, która zakłada, że w polskiej dyplomacji mają nie pracować funkcjonariusze służb specjalnych PRL, bo właśnie ta ustawa jest procedowana w parlamencie i będzie przegłosowana.
I
na
wszyscy,
jej mocy
którzy są
w tym roku odejdzie prawdopodobnie ponad 100 dyplomatów. Platforma Obywatelska już podnosi krzyk, że jest to oczywiście polowanie na czarownice i wielkie czystki, a my po prostu, pan minister Waszczykowski mówi, że dla wolnej Polski nie mogą pracować dyplomaci po moskiewskich szkołach i służących w swoim czasie Moskwie.
Ale wie pani, co zaraz pani wyciągnę? Kogo?
Słucham.
Pana posła Piotrowicza.
A pan poseł Piotrowicz pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Był prokuratorem w Polsce Ludowej.
A czy był funkcjonariuszem służb specjalnych albo współpracownikiem służb specjalnych?
Czy...
Praca w prokuraturze to jest zupełnie inna historia i to nie dotyczy kwestii donoszenia i walki z opozycją. Służby specjalne PRL służyły do tego, żeby dławić wolność i żeby prześladować Polaków walczących o wolność i mają również krew na rękach. One w znacznym stopniu, jestem zresztą o tym przekonana, to było SB, miała departamenty, które były regularnymi przestępczymi organizacjami. Ale myślałam, że pan zapytał ambasadora w Berlinie, bo to jest ulubiony przykład Platformy
Obywatelskiej. Rozumiem, że go ta ustawa załatwi, tak?
Jeżeli Instytut Pamięci Narodowej potwierdzi i stwierdzi, że faktycznie pan ambasador był współpracownikiem służb specjalnych, a nie tylko, że jest ślad, że podpisał i natychmiast się z tego podpisu wycofał i nie podjął współpracy, to na mocy tej ustawy nie będzie mógł być ambasadorem, moim zdaniem.
Czyli istnienie teczki tajnego współpracownika pana X, powiedzmy,
nie załatwia problemu.
Nie.
Nie, bo samo istnienie zapisu, że ktoś podpisał zobowiązanie do współpracy, nie oznacza współpracy.
A jeżeli zniszczono wszystkie inne dokumenty, to co, chłopiec
skryty? Jeżeli nie ma dowodów na współpracę, to nie można nikogo...
I może pracować w mediach,
i może pracować w dyplomacji. Tylko tam, gdzie są niezbite dowody takiej współpracy, możemy wyciągać jakieś konsekwencje, ponieważ...
No to taki śmiech z zagrobu komunistów.
Niekoniecznie.
Kogo zdążyli zniszczyć dokumenty, ten niezależnie od tego,
nie wiem, co
robił?
To nie jest tak, że tak zupełnie się wszystko daje zniszczyć. Jak pan widzi, śledzi pewnie sprawę Lecha Wałęsy, TW Bolek, no to mimo naprawdę już takich narympał tuszowania, niszczenia i manipulowania przy tym, no prawda wychodzi na wierzch.
Ostatnia opinia
Lech Wałęsa był współpracownikiem służb specjalnych. Niech pan mnie nie rozśmiesza. Niech mnie pan nie rozśmiesza.
To są biegli znawcy, profesorowie.
Nie, oni nie mieli dostępu do dokumentacji. Naprawdę, to jest po prostu kolejna wrzutka. Lech Wałęsa, według materiałów Instytutu Pamięci Narodowej i ustaleń naukowców, był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i z wielką przykrością, niestety, muszę to powiedzieć, że nigdy też nie potrafił się z tą prawdą zmierzyć.
A nie chciałaby pani polustrować mediów prywatnych?
Nie, po co?
No przynajmniej tych, które w was najbardziej walą?
Nie. Bo lustracja to nie jest narzędzie walki politycznej z przeciwnikami. To jest kwestia pewnego ładu etycznego, moralnego. I myślę, że jeżeli w mediach publicznych powiemy, tutaj nie ma takiego spadku PRL-u, jak funkcjonariusze komunistycznych służb specjalnych, komunistycznych służb przemocy wobec Polaków, no to będzie bardzo, bardzo dobre dla również wizerunku tych mediów, dla ich wiarygodności.
A pozycja powie, tu jest tylko miejsce dla swoich.
Nie, nieprawda. Nieprawda, bo na szczęście też minęło 30 lat już prawie od 89 roku, za 2 lata będzie 30 lat. I ten problem nie jest już na taką skalę, jak był na początku lat 90. Też biologia zrobiła swoje.
Dla wielu ludzi to jest pleistocen w ogóle.
No więc jest mnóstwo młodych ludzi, których to w ogóle nie dotyczy, na szczęście.
A młodych ludzi interesuje na przykład coś, czego jeszcze ciągle nie przeprowadziliście, czyli kwestia finansowania mediów publicznych. Co z tym abonamentem?
Jak wiadomo, dwa projekty ustawy dotyczącej finansowania mediów publicznych. Oba są procedowane w Ministerstwie Kultury. Ja mam nadzieję, że po pracy eksperckiej w Ministerstwie Kultury ten projekt ustawy jeszcze przed wakacjami pierwszy trafi do Sejmu i to jest bardzo trudna sprawa, my jesteśmy ograniczeni.
Jakie rozwiązanie projekt zakłada?
Na razie pierwszy projekt zakłada po prostu uszczelnienie sposobu ściągalności abonamentu na takich samych zasadach, jak jest w tej chwili i mam nadzieję, że on dość szybko zostanie uchwalony.
A jak uszczelnicie, bo wiadomo, że płaci 30% chyba ludzi?
Mniej płaci 8%.
No proszę, chciałem być miły. To co, jak ściągniecie
gdyby płaciło 30%, to naprawdę nie byłoby źle.
Z 92% jak to ściągniecie?
No to jest właśnie pytanie do w tej chwili ekspertów Ministerstwa Kultury, którzy pracują nad tymi rozwiązaniami.
Stworzycie specjalną służbę, która będzie ściągać?
Nie, nie będzie żadnej nowej służby, ale szczegóły będzie można...
Ale ludzie chcą wiedzieć, ci wszyscy, którzy nie płacą, jak im się dobierzecie do tyłka.
Nie dobierzemy się nikomu do tyłka.
No jak
niech
nie?
Pan tak nie mówi.
Mówicie, że to jest obowiązek, a nikt nie płaci. No to ktoś to...
A pan płaci abonament?
To pytanie proszę zadać mi poza anteną, natomiast pytam dokładnie, jak to będzie uszczelniane.
Naprawdę to jest pytanie w tej chwili do Ministerstwa Kultury. Ja mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami będziemy mieli ten projekt w Sejmie. Ja na razie go nie znam.
A może to jest dla was trochę niebezpieczna rzecz? Politycznie.
Ja myślę, że ona jest bardzo potrzebna, ponieważ Polsce potrzebne są media publiczne. Proszę
tak, ale
zobaczyć.
Jak wjadą ludziom do domów urzędnicy, którzy im naliczą paru tysięczne kary, to nikt na was nie
zagłosuje. Proszę nie straszyć słuchaczy, nikt takich pomysłów nie ma, naprawdę.
No,
niech pan nie powiela propagandy opozycji.
Emeryci dostawali te wszystkie, ci, którzy mieli te
za
książeczki.
Za czasów Platformy Obywatelskiej,
to
prawda.
A za czasów PiSu, jak?
A za czasów PiSu nie dostają,
abolicja
prawda?
Będzie?
Będzie abolicja. Pan wicepremier Gliński już to zapowiedział. Także proszę nie straszyć słuchaczy, naprawdę.
A jak będzie ściągana opłata?
Proszę, o to, jak pan bardzo chce te szczegóły, to naprawdę, pan wiceminister Lewandowski i pan profesor Gliński, proszę ich zaprosić.
Przywiezie pani któregoś tutaj.
Spróbuję.
Pani Joanna Lichocka, bardzo dziękuję, pani poseł.
Dziękuję pięknie.